Ścieżka edukacyjna jeziora. Wigierski Park Narodowy zaprasza na ścieżkę edukacyjną jeziora, dzięki której zapoznasz się z historią terenu, jego geomorfologią oraz z trzema jeziorami: Wigry, Sucharem Wielkim i Długim, pomiędzy którymi przebiega trasa. Dowiesz się wielu ciekawych rzeczy o lesie, który otacza te jeziora, o jego roślinności i żyjących w nim zwierzętach. Trasa ścieżki edukacyjnej i jeziora. Do ścieżki edukacyjnej dojechać można do wsi Gawrychruda autobusem miejskim z Suwałk do końcowego przystanku we wsi. W sezonie letnim autobus miejski dojeżdża raz dziennie, rano, do Baru Jawora. Następnie trzeba iść pieszo asfaltem, skręcając przed kościołem w lewo, minąć wylęgarnię Repora z Bar Jawora, wchodząc w las dojść do Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry. Do tego miejsca można dojechać również rowerem i samochodem, pozostawiając samochód na parkingu. Tutaj znajduje się początek ścieżki edukacyjnej oznaczony tablicą informacyjną i mapą. Aby wejść na trasę ścieżki, należy cofnąć się asfaltem około 150 metrów do pierwszego kierunkowskazu nakazującego iść w lewo. Obchodząc półwysep Łysocha, idziemy wzdłuż Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry w stronę osady leśnej Słupie. Przy drewnianych rzeźbach skręcamy w prawo w stronę Suchara Wielkiego. Wracamy tą samą drogą do rzeźb i idziemy prosto w stronę Leśniczówki. Skręcamy wzdłuż granicy lasu w lewo, w stronę Jeziora Długiego. Do punktu wyjścia powracamy starą drogą przez las, do asfaltu prowadzącego do Gawrychrudy, dochodząc ponownie do tablicy informacyjnej. Po drodze mamy 11 przystanków, dużych tablic, z opisem poszczególnych miejsc obserwacyjnych. Przystanek trzeci to drewniany pomost prowadzący w torfowisko. Przystanek czwarty drewniana platforma widokowa, która umożliwia obserwację Zatoki Słupiańskiej jeziora Wigry i poznanie pochodzenia geologicznego tej części jeziora. Pomiędzy przystankami ustawione są małe tabliczki z opisami drzew i krzewów, występującymi w zespołach leśnych i na torfowisku, których charakterystykę podano na dużych tablicach. Poszerzone opisy umieszczone są na końcu przewodnika, po opisach poszczególnych przystanków. Trasa prowadzi przez teren zróżnicowany pod względem trudności. Odcinek pomiędzy przystankiem drugim a siódmym jest bardzo łatwy do przebycia, przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Można go pokonać w jedną stronę w czasie około 35 minut. Również pozostałe odcinki, z wyjątkiem drogi pomiędzy tablicą informacyjną a drugim przystankiem, są niezbyt trudne do pokonania z niewielką pomocą przez osoby niepełnosprawne. Całą ścieżkę można przebyć w czasie około 1 do 1,5 godziny. Trasa została oznakowana, musisz zatem zwracać uwagę na wymalowane na drzewach lub tabliczkach znaki ścieżki, białe kwadraty z ukośnym, niebieskim paskiem. Pamiętaj! Ścieżkę można zwiedzać przez cały rok, od wschodu do zachodu słońca, zgodnie z zasadami obowiązującymi wszystkich turystów przebywających w parkach narodowych. Na trasie zachowuj się cicho i spokojnie, nie zrywaj roślin, nie płosz i nie zabijaj zwierząt, poruszaj się wyłącznie wyznaczoną drogą, a śmieci zabierz z sobą lub wyrzuć do koszy. Jeśli chcesz, aby na ścieżce towarzyszył ci przewodnik, skontaktuj się najlepiej kilka dni wcześniej z dyrekcją Wigierskiego Parku Narodowego. Przypominamy, przyroda we wszystkich parkach narodowych na całym świecie jest chroniona. Dbajmy o nią i nie niszczmy jej. Przystanek pierwszy jezioro Wigry. Bo gdybyś przeszedł bory i podszytek nieje, trafisz w głębi na wielki wał pniów, kłód, korzeni, obronne trzęsawicą, tysiącem strumieni i siecią zielsk zarosłych, i kopcami mrowisk, gniazdami os, szerszeniów, kłębami wężowisk. Adam Mickiewicz. Nazwa Wigry pochodzi z języka litewskiego, to jest Wingry skręty, i znakomicie opisuje kształt jeziora. Obecne Wigry stanowią fragment dawnego kompleksu określanego jako prawigry, w skład którego wchodziło kilka sąsiadujących zbiorników mających dziś charakter odrębnych jezior, takich jak Długie, Muliczne, Okrągłe, Leszczewek. Wigry składają się z kilku części zwanych plosami, różniącymi się między sobą wielkością, głębokością, liczbą wysp, charakterem brzegów, żyznością czyli trofią. Znaczna część jeziora zachowała umiarkowaną trofię, dlatego też występują tu rzadkie w kraju zwierzęta tleno- i zimnolubne. Należą do nich ryby głąbielowate takie jak sieja, sielawa oraz skorupiaki wodne z rodzaju pallasiola oraz mesis, zasiedlające najgłębsze partie jeziora. Ogólne dane o jeziorze Wigry, powierzchnia 2118,3 hektara, pojemność 336,7 miliona metrów sześciennych, długość maksymalna 17,5 km, szerokość maksymalna 3,550 km, długość linii brzegowej 72,300 km, powierzchnia wysp 68,4 hektara, liczba wysp 14. Znaczna część strefy brzegowej jeziora posiada pierwotny charakter. Strefę pobrzeża oraz rozległe trzcinowiska zasiedla bądź odwiedza około 140 gatunków ptaków, z czego około 30 to ptaki wodne lub wodno-błotne. Ważną rolę w ochronie wód Wigier pełni czynna ochrona zespołów ryb. Główne kierunki ochrony ichtiofauny polegają na restytucji gatunków, które występowały w przeszłości i z różnych przyczyn wyginęły lub stały się nieliczne, takie jak troć jeziorowa, sum, utrzymywaniu występowania populacji sielawy, siej, to jest wrażliwych na pogarszanie się środowiska, zwiększaniu liczebności dużych ryb drapieżnych takich jak szczupak, hamowaniu nadmiernego wzrostu liczebności ryb karpiowatych. Sterowanie strukturą ichtiofauny, czyli tzw. biomanipulacja, ma na celu ograniczenie zakwitów glonów planktonowych, przyczyniających się do powstania okresowych deficytów tlenowych w najgłębszych toniach jeziora. W 1975 roku jezioro Wigry wpisane zostało przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody i UCN na listę najcenniejszych akwenów świata, tzw. projekt AQUA. W 1998 roku Międzynarodowe Towarzystwo Limnologiczne SIL objęło jezioro Wigry programem pomocy naukowej i lobbingu na rzecz jego ochrony. Zapoznajmy się bliżej z niektórymi rybami występującymi w jeziorze Wigry. Sielawa Coregonus albula L. Należy do ryb z rodziny głąbielowatych. Zamieszkuje jeziora głębokie o chłodnej, czystej i dobrze natlenionej wodzie. Prowadzi ławicowy tryb życia. Wielkość do około 30 cm, masa do 250 g. W zależności od warunków środowiska sielawa charakteryzuje się dużą zmiennością. Ciało sielaw żyjących w jeziorach ubogich w pokarm jest smuklejsze w porównaniu z osobnikami żyjącymi w wodach obfitujących w pokarm. Rozród sielawy rozpoczyna się w połowie listopada i trwa do pierwszych dni grudnia. Okres rozwoju zarodków ikry na tarliskach trwa od 4 do 5 miesięcy, a wylęk na rybku przypada na przełom marca i kwietnia. Sielawa odżywia się planktonem skorupiakowym, tzw. zooplanktonem. Żyje krótko, średnio 4 lata. Osobniki starsze są rzadko spotykane. Sieja Coregonus lavaretus L. Podobnie jak sielawa jest rybą z rodziny głąbielowatych. Zamieszkuje przeważnie czyste i głębokie jeziora. Spotkać ją można także w Morzu Bałtyckim, w Zatoce Puckiej, Zatoce Pomorskiej i Zalewie Szczecińskim. W porównaniu z sielawą jest dużo większa, osiąga długość do 90 cm oraz wagę do 6 kg, różni się także położeniem otworu gębowego. U sielawy znajduje się on na końcu pyska, u siei zaś na dole. Sieja odżywia się głównie zooplanktonem, większe osobniki odżywiają się także fauną denną oraz także drobnymi rybami, głównie stynką. Okres rozrodu przypada na grudzień, podobnie jak w przypadku sielawy. Wylęganie larw następuje na przełomie marca i kwietnia. Szczupak Esox lucius L. Jest rybą z rodziny szczupakowatych. Gatunek ten jest szeroko rozpowszechniony, występuje w różnorodnych środowiskach wodnych, rzekach, kanałach, gliniankach, stawach, jeziorach oraz słonawych wodach zalewów, Wiślanego i Szczecińskiego. Posiada charakterystyczny strzałowaty kształt oraz duży, szeroko rozwierający się, silnie uzębiony pysk. Liczba zagiętych ku tyłowi zębów szczupaka dochodzi do 700. Takie przystosowanie wiąże się z trybem odżywiania. Szczupak jest typowym drapieżnikiem. Odżywia się głównie rybami, wśród których dominuje płoć, okoń, ukleja, jazgarz, krąb. Zmniejszając nadmiar tych ryb, przyczynia się do poprawy czystości wody oraz do utrzymywania rybostanu w dobrej kondycji wzrostowej oraz zdrowotnej. Dlatego też w ekosystemach, w których występuje duża liczba szczupaków, panuje równowaga biologiczna. Szczupak osiąga duże rozmiary przekraczające nierzadko 1 metr długości oraz ciężar kilkunastu kilogramów. Sumsilurus glanicel. Należy do ryb z rodziny sumowatych. Jest to największa nasza ryba słodkowodna. Prowadzi denny tryb życia, bytując w głębokich partiach wód rzecznych i jeziornych. Żeruje najchętniej o zmroku lub w nocy. Posiada duży otwór gębowy pozwalający na zjadanie organizmów wielkości 20% długości jego własnego ciała. W pokarmie dorosłego suma 80% stanowią ryby. Są to przeważnie pospolite gatunki karpiowate. Stąd sum, podobnie jak szczupak, jest bardzo pożyteczny i pełni ważną rolę w bioregulacji. W naszych wodach śródlądowych sumy osiągają po 10-15 latach życia długość ciała przekraczającą nierzadko 1,5 metra oraz ciężar 50 kg. Troć jeziorowa Salmotrutta M. lacustrisel. Blisko spokrewniona z łososiem oraz trocią wędrowną, należy do rodziny łososiowatych. Jest gatunkiem bardzo rzadkim w kraju, jej obecne naturalne występowanie w wodach Polski ogranicza się zaledwie do kilku zbiorników. Życie troci jest niezmiernie ciekawe. Wymaga ono występowania dwóch środowisk, pomiędzy którymi odbywają się wędrówki. Rozród tego gatunku oraz wzrost na rybku odbywa się w środowisku rzecznym. Po upływie od roku do trzech lat młode trocie spływają do jezior. Intensywnie w nich przyrastają i po osiągnięciu dojrzałości podejmują wędrówkę do macierzystej rzeki w celu rozrodu. W czasie pobytu w rzekach młode trocie odżywiają się fauną denną, głównie skorupiakami oraz larwami owadów. W miarę wzrostu atakują większy pokarm, zjadając drobne ryby rzeczne, w jeziorze głównie, płoć, okonia, ukleje, cielawę. Oprócz tego w skład pokarmu wchodzą żaby, ślimaki oraz inne bezkręgowce takie jak ośliczki, kiełże, owady. Troć jest rybą osiągającą masę nawet 10 kg. Płoć Rutilus rutilusel. Należy do rodziny karpiowatych. Jest pospolitym gatunkiem wielośrodowiskowym, który zasiedla rzeki, jeziora, zbiorniki zaporowe. Występuje także w wodach słonawych. Osiąga do 30 cm długości i 40 kg masy, choć zdarzają się osobniki przekraczające 1 kg. Odżywia się głównie bezkręgowcami wodnymi, glonami. Płoć jest głównym składnikiem pokarmu większości ryb drapieżnych. Ukleja Alburnus alburnusel. Jest rybą z rodziny karpiowatych, osiągającą do 20 cm długości. Jest bardzo pospolitą rybą, zasiedlającą jeziora i rzeki. Tarło uklei rozpoczyna się najczęściej w czerwcu. Odżywia się głównie bezkręgowcami wodnymi. Podobnie jak płoć jest ofiarą ryb drapieżnych. Jest łatwa do zaobserwowania, gdyż podczas bezwietrznej pogody zdradza swą obecność chlupotem oraz wyskakiwaniem ponad powierzchnię wody. Okoń perca fluviatilisel. Jest rybą z rodziny okoniowatych. Należy do najpospolitszych gatunków. Spotkać go można niemal we wszystkich typach jezior, stawach, torwiankach. W rzekach występuje na całej długości, od źródła do ujścia. Duże okonie są typowymi drapieżnikami odżywiającymi się głównie rybami. Charakterystyczny dla tego gatunku jest silny kanibalizm, czyli pożyranie się nawzajem. Okoń należy do ryb bardzo wolno rosnących. Do osiągnięcia długości 30 cm nierzadko potrzebuje aż 10 lat. Karaś pospolity carassiusel. Należy do rodziny karpiowatych. Miejscem bytowania karasia są jeziora, stawy, torwianki, glinianki, nizinne odcinki rzek, starorzecza. Jest to bardzo odporna ryba, gdyż przebywać może także w zbiornikach, w których występują okresowe deficyty tlenowe. Żyjące w takich warunkach karasie, pomimo że są bardzo liczne, osiągają niewielkie rozmiary, rzadko przekraczające kilkanaście centymetrów. Mają ponadto bardziej wydłużone ciało w porównaniu z bytującymi w zbiornikach o lepszych warunkach środowiskowych, gdzie rosną szybciej i osiągają nierzadko długość około 30 cm i ciężar ponad 1 kg. Pokarmem karasi są głównie larwy owadów, skorupiaki oraz mięczaki. Tempo wzrostu, w porównaniu z innymi gatunkami, jest bardzo powolne. Wiek ryb po długości 10 cm może wynosić nawet 10 lat. Rozrzutka rasia zaczyna się, gdy temperatura wody zbliży się do 20 stopni Celsjusza. Składanie ikry odbywa się w kilku porcjach i przebiega aż do końca sierpnia. Przystanek drugi Olsztorfowcowy. Olsztorfowcowy jest zespołem leśnym występującym na torfach przejściowych, przy bardzo słabo zaznaczającym się poziomem ruchu wód gruntowych. Przy osuszaniu przekształca się w bory. Charakterystyczna dla olsów struktura kępkowa jest w tym zbiorowisku słabiej zaznaczona. Olsztorfowcowy nie jest zbyt częsty w Wigierskim Parku Narodowym, zajmuje około 36% powierzchni leśnej. W warstwie drzew dominuje olsza czarna i brzoza omszona. W warstwie krzewów występują jarząb pospolity, kruszyna pospolita, wierzba uszata i wierzba szara. W runie silnie rozwinięta warstwa mszysta. Znajdujemy tu torfowce, z dominującym torfowcem nastroszonym, oraz gajnik lśniący, drabik drzewkowaty, rokietnik pospolity, sadowiące się na szczytach kępek. Mszak i broobchyta, to bardzo stara grupa roślin zarodnikowych. Należą do nich mchy muści, oraz wątrobowce hepatice. W przeciwieństwie do pozostałych roślin lądowych, dominującym pokoleniem jest u nich rozmnażający się płciowo gametofit. Mchy mają w młodocianym stadium postać nitkowatego splątka, z którego potem wyrastają typowe dla dorosłego stadium ulistnione, zwykle wieloletnie łodyżki. Drugie pokolenie bezpłciowy sporofit rozwija się na gametoficie i ma postać pojedynczej łodyżki ze szczytowo ustawioną zarodnią, w kształcie puszki z wieczkiem. Pobieranie wody przebiega u nich chwytnikami oraz całą powierzchnią ciała, dlatego też bardzo łatwo mogą otrzymywać zawarte w niej szkodliwe związki, zwłaszcza metale ciężkie. Razem z porostami są wspaniałymi wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza i wody. Mchy, dzięki prostej budowie i szeregowi przystosowań w zakresie anatomii, morfologii i fizjologii, pełnią niejednokrotnie rolę organizmów pionierskich, zasiedlających nagie skały, martwe drewno i tym podobne. O ich niezwykłej żywotności świadczą przypadki podejmowania wzrostu przez okazy przetrzymywane przez kilkanaście lat w stanie zupełnego wysuszenia w zbiorach zielnikowych. Ponieważ mchy występują najczęściej w dużych ilościach, dzięki swej gąbczastej strukturze wchłaniają mnóstwo wody, hamując jej odpływ ze zlewni. Dlatego ich obecność w środowisku wybitnie zwiększa ilość zatrzymywanej wody. Niektóre z nich, na przykład torfowce, przyczyniają się nawet do powstawania ekosystemów bagiennych. Budowa anatomiczna mchów torfowców jest specjalnie przystosowana do zatrzymywania wody. W listkach, oprócz drobnych żywych komórek asymilacyjnych, znajdują się też duże martwe komórki wodonośne tzw. retortowe, gdzie gromadzi się woda. Leśnicy od dawna doceniają rolę mchów w lasach. Ich obecność w lesie i różnorodność pełni ważną rolę wskaźnikową przy doborze składu gatunkowego drzew stosowanych w nasadzeniach. Mchy leśne w parku. Torfowiec nastroszony Sphagnum squarrosum pers. Ten rosnący na wilgotnych łąkach i w lasach olszowych mech ma bardzo specyficzną budowę, związaną z przystosowaniem do gromadzenia w swoim ciele wody. Mokra roślina waży do 20 razy więcej niż sucha. Mech ten zbudowany jest z łodyżki, od której odchodzą zebrane w pęczki boczne gałązki, które na szczycie tworzą charakterystyczną główkę. Cała kilkunastocentymetrowa roślina ma barwę zieloną, a odstające końce liści nadają jej charakterystyczny nastroszony wygląd, od którego utworzono jej łacińskie, a także polskie określenie gatunkowe squarrosum, czyli nastroszony. Drabik drzewkowaty Clymatium dendroides hedw. Web. Edmochr. Ten bardzo charakterystyczny mech ma rzadko spotykany w tej grupie roślin pokrój miniaturowego drzewka. Od głównej łodyżki niczym od pnia drzewa odchodzi wiele bocznych, ulistnionych gałązek, tworzących koronę. Drabik to mech pospolity w żyznych ekosystemach bagiennych. Rokietnik pospolity Pleurosium schreiber hybrid. Mitt. Roślinka ta ma pierzasty pokrój, typowy dla tzw. mchów plagiotropowych, to znaczy rosnących w kierunku równoległym lub ukośnym do podłoża. Interesujące, że ten bardzo pospolity w borach mech niezwykle rzadko wytwarza sporofity, a rozległe niczym dywany darnie powstają dzięki rozmnażaniu wegetatywnemu. Cała roślina ma barwę zieloną, jednak same łodyżki mają kolor czerwony. Gajnik lśniący Chylocomium splendens hedw. B. S. G. Jest to również plagiotropowy mech o czerwonej łodyżce i zielonych listkach. Co roku do góry wyrasta łukowato nowa łodyżka, dzięki czemu cała roślinka ma bardzo efektowny, pięterkowy pokrój. Podobnie jak rokietnik rośnie on pospolicie w borach. Do roślin naczyniowych runa, które występują w tym olsie, zaliczamy między innymi borówkę czarną, fiołka błotnego, zachylnika błotnego, to jest pospolitą. Wiosną kwitną kaczeńce, czyli knieć błotna. Borówka czarna Vaccinium myrtillus L. O ludowych nazwach, czarne jagody, czernica, jest krzewinką do 60 cm wysoką. Liście ma jajowate, około 2 cm długie i do 1 cm szerokie, drobno piłkowane, żywozielone, jaśniejsze od spodu. Kwiaty są drobne, dzbanuszkowate, czerwonawo-zielone, wyrastające z kątów liści, kwitną od maja do czerwca, są owadopylne lub samopylne. Pojawienie się pierwszych kwiatów rozpoczyna porę wczesnej wiosny. Owocem jest czarna jagoda z niebieskim nalotem od pokrywającego ją wosku. Nasiona rozsiewane są przy udziale zwierząt. Borówka jest rośliną leczniczą. Fiołek błotny Viola palustris L. Nazwy ludowe, podlaseczka, fiołek podlaszczka, podleszczyk. Fiołek błotny jest delikatną, drobną byliną o wysokości od 3 do 10 cm, z długim płożącym się kłączem. Liście są nerkowate, czasem okrągławe, z otwartą zatoką, karbowane, zebrane w różyczkę. Przylistki podłużnie lancetowate. Kwiaty są owadopylne lub samopylne, stosunkowo drobne, o płatkach bladoliliowych z ciemniejszymi żółkami. Kwitną od kwietnia do czerwca. Nasiona są samosiewne, a również rozsiewane są przy udziale zwierząt. To jest pospolita Lysimachia vulgaris L. Nazwy ludowe, bazanowiec, gruszki Matki Boskiej, francowata zielę. To jest rośliną wieloletnią, wysokości do 120 cm, z długimi, podziemnymi rozłogami. Kwiatostany są wiechowate, krótkie, kwiaty są owadopylne lub samopylne, kwitną od czerwca do sierpnia. Płatki korony koloru żółtego opatrzone wewnątrz krótkimi gruczołami. Nasiona są rozsiewane przez wiatr. To jest rośliną leczniczą. Zachylnik błotny Delipteris palustris Schott. Nazwa ludowa paproć błotna. Gatunek tej paproci związany jest z siedliskami wilgotnymi, częsty w wilgotnych lasach i na torfowiskach. Tworzy dwa rodzaje liści, płonne o miękkich jasnozielonych, podwójnie pierzastych, lancetowatych blaszkach i liście zarodnionośne węższe, o charakterystycznym podwiniętym brzegu, osłaniającym kubki zarodni na dolnej stronie liścia. Zarodnikowanie trwa od lipca do września. Zarodniki rozsiewane są przez wiatr. Knieć błotna Caltha palustris L. Nazwy ludowe, kaczeniec, woleoko. Knieć błotna jest byliną do 50 cm wysoką. Liście są ciemnozielone, połyskujące, górne nerkowate, brzegiem karbowane, prawie siedzące. Dolne liście są okrągławo-jajowate, głęboko sercowato wcięte. Kwiaty duże, promieniste, złocisto-żółte, są zapylane przez owady, kwitną od kwietnia do czerwca. Owoce mieszki są rozsiewane przy udziale wody. Jeśli wpatrzysz się w koronę drzew, może uda ci się zobaczyć i usłyszeć małego ptaszka czyża, na wiosnę i w lecie żywiącego się głównie owadami, najczęściej mrzycami, jesienią i zimą nasionami, przede wszystkim olszy i brzozy. Czyż Carduelis spinus L. Jest ptakiem mniejszym od wróbla, ma około 12 cm długości. Jest oliwkowo-czerno-żółtego koloru. Od innych, żółtawych, podobnych ptaków, różni się wyraźnym u samców czarnym podbródkiem i wierzchem głowy. Grzbiet i boki ciała są w ciemne kreski, brzuch jest prawie biały. Samice są bardziej szare, z mniejszą ilością żółtej barwy, bez czarnej czapeczki, czerni na podbródku. Gniazda są umieszczone wysoko w koronach drzew iglastych, dobrze ukryte na końcu gałęzi. Ptaki są mało płochliwe. Lęgi są dwa razy w roku, młode przebywają w gnieździe około 14 dni. Czyż jest gatunkiem chronionym? W Wigierskim Parku Narodowym jest ptakiem średnio licznym. Jeżeli będziesz lepszym obserwatorem, to może zauważysz żerujące na liściach drzew, zwłaszcza orch, małe chrząszcze, churmaka olszowca i krytoryjka olszowca. Ten ostatni jest dobrym oszustem, zaniepokojony, opada na ziemię i nieruchomieje, udając nieżywego. Krytoryjek olchowiec Cryptor rhynchus lepathi L. Jest krępym chrząszczem, czarnym lub brunatnym, mającym 1/3 część tylnych pokryw koloru białego. Chrząszcz ten jest spotykany od maja do października. Lubi młode olże, wierzby, brzozy. Samica składa jaja na odziomkowych partiach pnia, do jamek wygryzionych pod korą. Po 2-3 tygodniach wylęgają się larwy, które zimują pod korą, aż do następnej wiosny. W połowie sierpnia w następnym roku wylatuje młody chrząszcz. Generacja jest dwuletnia. Chrząszcze zimują w glebie pod ściółką. Churmak olchowieca Gelastica alni L. Jest chrząszczem o jajowatym ciele, z wierzchu błyszczącym, stalowo-niebieskim lub fioletowym. Jest bardzo pospolitym owadem, preferującym wilgotne stanowiska. Jaja składa w maju lub czerwcu partiami na spodzie liści. Larwy wylęgają się w czerwcu i lipcu, ogryzają liście do nerwów. Przypoczwarczają się w lipcu i sierpniu na powierzchni gleby lub w glebie. Po kilku tygodniach pojawiają się młode chrząszcze. Żerują na liściach, zimują pod opadłymi liśćmi i między mchami. W roku pojawia się jedno pokolenie. Przystanek trzeci torfowisko. Teren ten jest dawną zatoką Wigier, przekształconą w torfowisko. Asfalt oddzielający jezioro od torfowiska położony jest na starej drodze, prowadzącej kiedyś do wsi Słupie. Pod torfowiskiem znajduje się gruba warstwa gyti, czyli osadów pochodzenia jeziornego, o grubości dochodzącej do 10 metrów. Istniejące tu torfowisko jest bardzo ciekawe pod względem florystycznym. Od strony Wigier znajduje się wąski pas drzew złożony z olszy czarnej, brzozy omszonej i różnych gatunków wierzb. W runie występują głównie różne gatunki mchów torfowców. Rośnie tu również bardzo licznie bagnica torfowa, bobrek trójlistkowy, wełnianka pochwowata, tużyca bagienna i dzióbkowata. Bagnica torfowa Schelchzeria palustris L. O ludowych nazwach, grążnica, błotnica sitowa jest rośliną trwałą, z ukośnym kłączem i cienkimi rozłogami. Kwiaty żółtawo-zielone, długości do 3 mm są zebrane w luźne grono. Roślina wiatropylna, kwitnie od maja do lipca. Owoce są typu torebki, nasiona rozsiewane są przy udziale zwierząt. Występuje dość rzadko na torfowiskach. Bobrek trójlistkowy Meneandes trifoliata L. Nazwa ludowa, bobrowe ziele, wodna koniczyna. Bobrek jest byliną 30 na centymetrów wysoką. Liście są wyłącznie odziomkowe, złożone z 3 listków, całobrzegie, podłużnie lub odwrotnie jajowate, długoogonkowe, sinozielone, nagie, do 8 cm długie i do 5 cm szerokie. Kwiaty o koronie białej lub różowej są owadopylne, zebrane w kwiatostan groniasty, kwitną od maja do czerwca. Owocem jest jajowata torebka, nasiona rozsiewane przy udziale wody lub zwierząt. Wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum L. Nazwa ludowa pójki. Wełnianka pochwowata jest byliną tworzącą okazałe kępy. Liście odziomkowe mają wąskie blaszki. Na szczycie szarozielonej łodygi wyrasta pojedynczy kłos, który w czasie kwitnienia jest srebrzysto-szary. Okwiat po przekwitnięciu przekształca się w długi, śnieżno-biały puch, ułatwiający rozsiewanie owocków przez wiatr. Tużyca bagienna Carex limosa L. Nazwa ludowa tużyca szlamowa. Tużyca bagienna jest byliną, do 40 cm wysokości. Ma łodygi ostrokanciaste. Liście są sine, rynienkowate. Kwiaty zebrane są w kłosy, żeńskie zwisające, kwitną od maja do lipca, wiatropylne. Owocki rozsiewane są przez wiatr i wodę. Tużyca dzióbkowata Carex rostrata stokes. Nazwa ludowa tużyca flaszeczkowata. Tużyca dzióbkowata jest byliną, do 80 cm wysoką. Ma gładką, tępokanciastą łodygę. Liście są sinozielone, rynienkowate. Kwiaty zebrane w kłosy, wiatropylne, kwitną od maja do sierpnia. Owocki rozsiewane są przez wiatr, wodę. Na torfowisku miejscami tworzą się małe kopczyki złożonych z torfowców i mchu płonnika. Rosną skarłowaciałe brzozy omszone i sosny.